Dzień dobry, a przed ekranem swojego komputera jest wiceminister obrony, poseł klubu Prawo i Sprawiedliwość, wiceprezes partii Porozumienie Jarosława Gowina, Marcin Ociepa. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie pośle, o czyje bezpieczeństwo ma dbać w rządzie Jarosław Kaczyński?
Panie redaktorze, jak będą decyzje o powrocie Jarosława Kaczyńskiego, a jeszcze na dodatek na stanowisko wicepremiera odpowiedzialnego za kwestie bezpieczeństwa narodowego, to wówczas będziemy mogli się do tego odnosić.
No na razie mamy informacje, nie tylko spekulacje, ale też potwierdzane przez Ryszarda Terleckiego, wicemarszałka Sejmu, jednego z liderów Prawa i Sprawiedliwości, informacje o tym, że taki właśnie jest plan.
Scenariuszy jest wiele. Ja wiem, że może młodo wyglądam, ale w polityce nieraz obserwowaliśmy wiele zmian, więc wolałbym poczekać na fakty, bo one dopiero determinują rzeczywistość.
A dlaczego natomiast potrzebny jest komitet do spraw bezpieczeństwa w rządzie?
Panie redaktorze, ta informacja może zaskoczyć tylko tych, którzy nie czytają dokumentów strategicznych państwa. Otóż w strategii bezpieczeństwa narodowego, która została przyjęta jeszcze przed wakacjami w tym roku, znajduje się zapis, który mówi o tym, że potrzebny jest ośrodek koordynujący politykę bezpieczeństwa na wielu płaszczyznach międzyresortowo, w postaci Komitetu Stałego w Radzie Ministrów odpowiedzialnego za ten obszar właśnie.
Czyli Ministerstwo Obrony potrzebuje takiego nadzoru wicepremiera odpowiedzialnego za bezpieczeństwo w rządzie?
Panie redaktorze, to jest tak, że za bezpieczeństwo nie odpowiada tylko Ministerstwo Obrony Narodowej, tylko także Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, szeroko patrząc także Ministerstwo Sprawiedliwości, ale w to wchodzi także kwestia bezpieczeństwa surowcowego, energetycznego, gospodarczego, więc jak najbardziej jest potrzeba takiej koordynacji, dlatego taki zapis znalazł się w tej strategii bezpieczeństwa.
I tym wszystkim
narodowego
może zajmować się Jarosław Kaczyński jako wicepremier, ale jednocześnie, co mówi sam marszałek Terlecki, miałby nadzorować w bezpośredni sposób Ministerstwo Sprawiedliwości, czyli Zbigniewa Ziobrę.
Model rządowy polegający na tym, że są wicepremierzy odpowiedzialni za poszczególne sektory, nie jest niczym nowym, także w Polsce, więc byłoby czymś naturalnym, jeśli pod wicepremierem byłoby kilka innych resortów. Oczywiście na tyle, na ile może być w obecnej sytuacji ustrojowej. No, wicepremier gospodarki też w jakimś sensie nadzoruje, jest twarzą, jest liderem procesów gospodarczych, które się dzieją w kilku innych resortach.
Jasne, tak, panie pośle, ale wy jako koalicjant, jako Porozumienie Jarosława Gowina zgodziliście się na taki wariant, żeby pojawił się wicepremier, szef Komitetu do Spraw Bezpieczeństwa i żeby to na przykład był Jarosław Kaczyński.
Ja po pierwsze wątpię, żeby ostała się nazwa Komitet do Spraw Bezpieczeństwa. Dlatego,
bo została już obśmiana.
W historii Polski był już taki komitet w latach 50., więc na pewno tutaj nazwę trzeba przemyśleć na nowo, czy po prostu dopiero ją zdefiniować, także to są takie, rozumiem, uproszczenie.
Jasne, ale jeśli chodzi o formułę, to zgodziliście się na takie rozwiązanie.
Ale Porozumienie jest ważnym, ale nie jedynym członkiem koalicji. Nawet bym powiedział, nie jesteśmy najważniejsi, nie jesteśmy liderami koalicji. Jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zdecydowało, że chce wprowadzić swojego lidera do rządu, to my możemy tylko przyklasnąć, bo nasz lider również ma zamiar wrócić do rządu. W tym rządzie jest Zbigniew Ziobro, więc wszystko to będzie bardzo spójne ze sobą.
Panie
trzej
ministrze,
liderzy koalicyjni w rządzie.
Marcin Ociepa jest naszym gościem, wiceminister obrony, a jednocześnie jeden z liderów Porozumienia Jarosława Gowina. Wiedział pan o tym, że Porozumienie ma więcej swoich ludzi w spółkach Skarbu Państwa niż Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry?
Nie znam takiego kryterium, jak ludzie Porozumienia w spółkach Skarbu Państwa.
No, zdradził to kryterium w naszej rozmowie wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, który wprost powiedział, że Solidarna Polska z trzech koalicjantów ma najmniejszy wpływ na politykę kadrową, ma najmniej swoich ludzi w spółkach Skarbu Państwa. A to znaczy, że Porozumienie ma ich po prostu więcej.
Nie wiem, co minister Kaleta miał na myśli. Kryteria doboru ludzi do zarządów spółek Skarbu Państwa powinno być wyłącznie o charakterze merytorycznym.
A powinno być, panie ministrze, oczywiście, tylko że pan minister Kaleta mówił o raporcie, który powstał na etap rozmów o rekonstrukcji rządu. Wie pan, kto taki raport przygotował?
Panie redaktorze, ja nie mogę potwierdzać tych informacji. Proszę pamiętać, że
brał pan udział w negocjacjach koalicyjnych, więc rozumiem, że pan widział ten raport, który pokazuje, no ilu macie ludzi w spółkach Skarbu Państwa.
Rozmawia pan z uczestnikiem rozmów koalicyjnych, więc ja nie mogę do końca zdradzać ich kulisów i szczegółów. Mogę tylko powiedzieć, że jeśli takie raporty powstają, to tylko po to, żeby wykazać pewne nieprawidłowości.
To kto przygotował ten raport, panie ministrze?
W ogóle żadnego, nie może być żadnego przyzwolenia na sytuację, w której o czyjejś karierze w spółkach Skarbu Państwa decyduje przynależność partyjna.
Panie pośle, to co wy robicie w tej koalicji? Politycy Prawa i Sprawiedliwości nie kryją się już w ogóle z tym, że do spółek Skarbu Państwa nie bierzecie dzisiaj ekspertów, bo tak już było i to się zdaniem PiS-u nie sprawdziło, tylko bierzecie ludzi, którzy dają rękojmie gwarancję realizacji programu politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Radosław Fogiel na przykład, wicerzecznik PiS-u, wprost powiedział to w naszej rozmowie.
Panie dyrektorze, myślę, że to jest pewne nieporozumienie.
Pewnie
czymś
tak.
Innym jest pierwsze kryterium, jakim jest kryterium profesjonalizmu i kompetencji, a czymś innym drugie kryterium, które mówi o pewnym zaufaniu i pewności realizacji polityki państwowej przez spółki Skarbu Państwa.
Czyli rozumiem, że jak startuję w konkursie otwartym do spółki Skarbu Państwa, mam kompetencje, jestem ekspertem, ale przyznam otwarcie, że nie popieram programu Prawa i Sprawiedliwości, to bardzo przepraszam, ale posady nie dostanę.
Nie, tu nie chodzi o program Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, to zostało powiedziane przez Radosława Fogla.
Tu chodzi o to, czy dany podmiot gospodarczy będzie realizował politykę gospodarczą, rozwojową, narzuconą przez właściciela.
Panie pośle, musimy stawiać na osoby, które dają rękojmie realizacji programu, z którym szliśmy do wyborów. Tak mówił mi Radosław Fogiel, bez ogródek, wprost, nie kryjąc waszej strategii.
Ale panie redaktorze, i tutaj nie ma sprzeczności, ja tylko pokazuję panu pewien mechanizm. Obowiązki właściciela wobec spółki pełni ministerstwo. Na czele ministerstwa stoi minister. My jesteśmy wybierani po to do parlamentu, żeby wyłaniać z siebie rząd, który będzie prowadził określoną politykę, także gospodarczą.
Akcjonariuszy zwykle w spółce Skarbu Państwa jest więcej.
Spółki Skarbu Państwa. I bym powiedział, moglibyśmy znaleźć konsensus w ten sposób, że kiedy mówimy o kompetencjach, to zawsze musi wygrywać lepszy. Natomiast kiedy mamy dwóch takich samych profesjonalistów, to konkurs powinien wygrać ten, który jednoznacznie identyfikuje się z polityką prowadzoną przez właściciela.
No, już wiele lat temu Jarosław Gowin, wychodząc z Platformy Obywatelskiej, mówił, że nominacje partyjne do spółek Skarbu Państwa sprzyjają korupcji. A kiedy zakładał swoją partię, to była wtedy jeszcze Polska Razem, na sztandarach wypisywał hasło uzdrowienia polskiej polityki z chorób niekompetencji, kolesiostwa i korupcji. Naprawdę może pan dzisiaj powiedzieć, czytając doniesienia o tym, że żony, siostry, bracia, polityków Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski czy Porozumienia znajdują się we władzach spółek Skarbu Państwa, że ta choroba rzeczywiście została uleczona?
Panie dyrektorze, to, że w demokracji są mechanizmy, które mają także charakter korupcjogenny, to ja nie będę polemizował. To jest prawda. I właśnie dlatego my musimy nieustannie od siebie wymagać, być czujni, dawać wolną rękę służbom, żeby tego typu sytuacje wychwytywały. Nie może być pochwały w przestrzeni publicznej dla tego typu zjawisk. Więc jeżeli tego typu raporty, o których pan wspominał przed chwilą, powstają, to po to, żeby wskazywać na pewne nieprawidłowości, które się pojawiają, bo ja nie kryję, że w każdym środowisku politycznym mogą się pojawić tego typu pokusy.
RMF24.pl, portal interia.pl, tam zostajemy, tam rozmawiamy i zapraszamy. Marcin Ociepa, Porozumienie Jarosława Gowina, nieustająco z nami. Panie pośle, kiedy podpisanie umowy koalicyjnej?
No to jest bardzo dobre pytanie.
A zna pan odpowiedź?
Nie jest zależna tylko od nas. My jesteśmy gotowi podpisać umowę w kształcie przez nas wynegocjowanym nawet do końca tego tygodnia.
To na kiedy umówiliście się na wznowienie zawieszonych przed tygodniem rozmów koalicyjnych?
Na jutro.
Jutro będą wznowione rozmowy?
No tak, panie redaktorze, jesteśmy umówieni. Czy będą? Sytuacja jest dynamiczna.
Umówiliście się w gronie wszystkich koalicjantów?
Tak jest.
I te rozmowy są jeszcze potrzebne, żeby co? Ustalić, domówić, donegocjować?
No rozumiem, dopiąć kwestię umowy. Tak jak Tak jak powiedziałem, my ze swojej strony wszystkie kwestie uzgodniliśmy, ale przez ten parę ostatnich dni no, sporo się wydarzyło, było dużo napięć, emocji. Warto by było, a także spotkań dwustronnych prezesa Prawa i Sprawiedliwości i z prezesem Ziobry, z prezesem Gowinem, warto, żeby w końcu usiedli we trójkę i te negocjacje zwieńczyli.
I czyli to jutro się wydarzy. Jarosław Kaczyński, Jarosław Gowin, Zbigniew Ziobro przy jednym stole wieńczą negocjacje koalicyjne.
Tak być powinno.
A przynajmniej próbują.
Tak być powinno, chyba że zajdą jakieś jeszcze inne okoliczności, które sprawią, że to zostanie odłożone w czasie. Proszę pamiętać, że te mechanizmy także wewnętrzne i w Prawie i Sprawiedliwości, i w każdej innej partii no, sprawiają, że ta dynamika może albo przyspieszyć, albo zwolnić.
Czy w porozumieniu Jarosława Gowina jest ktoś poza Jarosławem Gowinem, kto chce być ministrem i wicepremierem?
Panie redaktorze, myślę, że nie pomylę się, jeśli powiem, że pewnie znając ambicje ludzi, to niemal każdy.
I czy ten niemal każdy, czyli wszyscy inni poza Jarosławem Gowinem, pogodzili się z tym, że to on będzie wicepremierem w rządzie po rekonstrukcji?
No o tym będzie decydować w formie głosowania jednak prezydium partii. Kwestie pogodzenia się to zostawmy sumieniu i duszy każdego z naszych członków, czy przynajmniej członków prezydium. Natomiast zupełnie czymś naturalnym i oczywistym jest to, że lider partii powinien mieć pierwszeństwo.
No tak, on mówi, że statutowe władze partii o tym zdecydują, tak samo jak pan. To kiedy te statutowe władze partii zdecydują, że Jarosław Gowin może wrócić do rządu?
Bezzwłocznie po podpisaniu umowy koalicyjnej, dlatego że ta umowa będzie definiować naszą rolę w przyszłym rządzie, także jeśli chodzi o stanowiska, które obejmujemy, więc zgodnie z naszym statutem prezydium będzie rekomendować kandydatów na te stanowiska. Dopóki nie ma konsensusu co do stanowisk, nawet w sensie takim konsensusu już formalnie, nie de facto, tylko de jure, w postaci podpisanej umowy koalicyjnej przez każdego z liderów partii, no dopóty trudno te stanowiska obsadzać.
I to ma być wicepremier i minister rozwoju w jednej osobie?
Panie redaktorze, jak tylko zostanie umowa upubliczniona, wówczas będę mógł mówić wprost o tym, jakie stanowiska zostaną obsadzone przez polityków.
A ona będzie upubliczniona? Rzeczywiście,
znam,
bo poprzednia nie była.
Znam ten scenariusz, ale potwierdzę go dopiero wówczas, kiedy umowa ujrzy światło dzienne, dlatego że uważam, że jest to rola liderów partii, żeby ujawniać kulisy czy owoce, efekty negocjacji. Ja jestem uczestnikiem tych negocjacji i po prostu obowiązuje mnie poufność.
Jarosław Gowin wyszedł z rządu, panie ministrze, w maju, gdy nie przekonał koalicjantów do wprowadzenia 3-miesięcznego vacatio legis do ustawy o wyborach korespondencyjnych, czyli odłożenia tych wyborów na trochę później. Mówił, dlatego że nie przekonałem ich do tego, podaje się do dymisji. Czyli wtedy w ramach protestu z rządu wyszedł, a teraz do rządu wróci. Jest w tym sens?
No bardzo głęboki.
Naprawdę?
Bo proszę zwrócić uwagę, że ostatecznie zostały przeprowadzone w Polsce i rozstrzygnięte wybory, których legalności nikt nie podważa.
Tylko, że nikt z rządu nie potwierdził, że Jarosław Gowin miał rację, panie ministrze.
To z całą pewnością Jarosław Gowin miał rację.
Nie, nikt w rządzie tego nie powiedział. Premier Morawiecki nie powiedział, tak, panie premierze Gowin, pan miał rację. Racja jest po pana stronie. Do końca słyszeliśmy zupełnie inną narrację.
Panie redaktorze, polityka rzadko jest sprawiedliwa, a już bardzo rzadko ktokolwiek przyznaje komukolwiek rację. W jakim sensie tą rację przyznał, nawet bym powiedział niemal wprost, prezydent Andrzej Duda, który powiedział w jednym z wywiadów, w jednym z tygodników, że dobrze, że te wybory w trybie korespondencyjnym w maju się nie odbyły i myślę, że to jest najlepsza recenzja. Ale dzisiaj, czy jest sens do tego wracać? Jesteśmy po rozstrzygnięciu wyborów prezydenckich. Wygrał w nich Andrzej Duda, co było także wolą polityczną Porozumienia. Bardzo mocno angażowaliśmy się w kampanię. a wybory są uznawane i przez Sąd Najwyższy Rzeczypospolitej Polskiej i przez cały świat.
Czy jest sens, panie ministrze, zawsze jest sens rozmawiać o honorze w polityce i o moralnych uniesieniach, które politycy prezentują, wydaje mi się, ale to a propos, trochę z innej strony. Jadwiga Emilewicz powiedziała wam w porozumieniu, że no, jeśli Jarosław Gowin rzeczywiście chce wrócić do rządu, to ona się wycofuje, ona nie wchodzi mu w paradę?
Ale panie dyrektorze, to proszę pytać panią premier Jadwigę Emilewicz.
Nie, ja pytam pana, czy Jadwiga Emilewicz panu i kolegom tak powiedziała?
Ale to wszystko, co mi mówi Jadwiga Emilewicz, zostawiam dla siebie, chyba że mam zgodę na upublicznianie tych informacji. To jest pytanie o wolę czy intencje samej pani premier Jadwigi Emilewicz.
Dopuszcza pan wariant, w którym rozstajecie się z panią premier Emilewicz, tak żeby ona mogła nie rozstawać się z rządem?
Czy my bierzemy? To znaczy, panie rektorze, po pierwsze, nie jest rozstrzygnięte to, czy Jadwiga Emilewicz rozstaje się z rządem. Jest bardzo dobrym ministrem i chciałbym, żeby była tym ministrem jak najdłużej. Czymś oczywistym jest, z mojego punktu widzenia, już mówię osobiście, jako wiceprezesa partii, że pierwszeństwo do stanowisk rządowych ma lider partii. Natomiast jakie będą rozstrzygnięcia, to jeszcze wszystko jest przed nami. Ja bym żadnego scenariuszy nie przekreślał.
A przesądzone jest to, że porozumienie traci resort nauki?
Panie rektorze, będziemy mieli umowę koalicyjną, wówczas się zorientujemy w całej sytuacji, także opinia publiczna, ostatecznie wygląda struktura rządu.
Wszyscy w porozumieniu już to wiecie. No, Solidarna Polska wprost przyznaje, że zgodziła się na oddanie Ministerstwa Środowiska. Jeśli ten sam model obowiązuje porozumienie, to rozumiem, że wy oddajecie jeden z resortów, które dzisiaj zajmujecie. A mówicie, że zależy wam na rozwoju, na gospodarce. Rozumiem, że oddajecie naukę.
Jak widać, można logicznym myśleniem dojść do właściwych konkluzji.
To nie można było tak od razu?
Ale proszę mi wybaczyć, że jestem taki ostrożny, ale znowu, no ja jako uczestnik rozmów nie mogę sobie pozwolić na spekulacje. Fakty wyglądają tak. My zgodziliśmy się na rekonstrukcję rządu, która będzie polegała na zmniejszeniu liczby ministerstw. I pod takim tylko warunkiem, to znaczy radykalnej redukcji resortów, jesteśmy gotowi zgodzić się z taką konkluzją, że w takim razie koalicjanci też muszą zredukować liczbę resortów, które są pod ich nadzorem. I wówczas tak, nauka musiałaby ustąpić rozwojowi jako większemu resortowi z znacznie większymi kompetencjami.
Chyba że tę naukę doklejamy do rozwoju, bo i taki scenariusz był brany pod uwagę.
Jakie ostatecznie zapadną rozstrzygnięcia, poinformują o tym liderzy.
Panie ministrze, skoro pan bierze udział, brał pan udział w negocjacjach, to sporo pan wie, to będę dopytywał dalej, ale już o program, bo o programie podobno rozmawialiście, więc spróbujmy o tym też porozmawiać. Czy porozumienie Jarosława Gowina zgadza się na oskładkowanie wszystkich umów o dzieło i wszystkich umów zlecenie?
Nie było o tym mowy w trakcie negocjacji.
Nie ma takiego pomysłu na politykę rządu w najbliższych miesiącach?
Nie było o tym mowy w trakcie negocjacji.
Rozumiem. Jeżeli to pytanie, czy za chwilę się o to nie pokłócicie.
Rozwiązania są przygotowywane w jakimś resorcie, to jak rozumiem finansów, to one jeszcze nie stanęły na stole rozmów koalicyjnych.
Ministerstwo Pracy nad tym pracuje, o tym mówi, wprost wypuszcza sygnały, więc pytanie, jakie jest stanowisko porozumienia? Czy porozumienie Jarosława Gowina to jest partia, która popiera taki pomysł? Oskładkujmy wszystkie umowy zlecenia, wszystkie umowy o dzieło.
Z definicji bylibyśmy bardzo mocno ostrożni wobec tego typu rozwiązań.
Dlaczego?
Ale chcielibyśmy zobaczyć zapisy.
Skąd ta ostrożność?
No, szanowni państwo, my chcielibyśmy jednak sprawiać, żeby przedsiębiorcy zatrudniali jak najwięcej osób, żeby czynili to legalnie. Jakakolwiek forma opodatkowania czy oskładkowania jest obciążeniem dla przedsiębiorców i stąd obniża ich konkurencyjność. Musimy dobierać bardzo mądrze i elastycznie narzędzia polityki gospodarczej, szczególnie u progu recesji czy kryzysu gospodarczego. akurat kwestia bezrobocia jest kwestią, która powinna być traktowana bardzo poważnie. Należy szukać rozwiązań, które będą zapobiegać bezrobociu, a nie będą je generować.
Domyślam się tego stanowiska, panie ministrze, i dziwię się, że w takim razie nie rozmawiacie o tym na etapie rozmów koalicyjnych, bo za chwilę okaże się, że tutaj jest kolejna rafa, na którą wpadacie i spieracie się i doprowadzacie do kolejnego sporu w koalicji rządowej. Nie warto było tego omówić na tym etapie?
Ma pan rację, że trzeba o tym porozmawiać i będziemy o tym rozmawiać.
To dlaczego
natomiast
nie rozmawialiście o tym przez ostatnie tygodnie, panie ministrze?
Rozmowę powinien zacząć ten, kto jest pomysłodawcą. Porozumienie
Jasne.
Nie było pomysłodawcą tego rozwiązania.
No ale siadaliście do stołu, panie ministrze. Każdy zgłaszał swoje pomysły i swoje postulaty. Nie warto było położyć tego na stole?
No, ale na etapie, kiedy to były kładzone na stole postulaty programowe, to tego postulatu nie było.
Ależ myli się pan, panie ministrze, ta dyskusja trwa nie od dzisiaj, ona trwa już jakiś czas.
Ale panie dyrektorze, no ale to czymś innym jest dyskusja, bo w Polsce dyskusja w przestrzeni publicznej czy eksperckiej ma miejsce na różne tematy, natomiast czymś innym są fakty polityczne. No, więc póki ktoś nie położył na stole rozwiązania, bo tu trudno się do niego odnosić.
Czyli będziecie się jeszcze o to kłócić i spierać.
Możemy się odnosić na poziomie medialnym, co uczyniłem przed chwilą, czy na poziomie eksperckim, ale nie politycznym.
Panie ministrze, kto odpowiada za to, że trudno gdzieś kupić szczepionkę na grypę, że trudno umówić się w ogóle na szczepienie przeciwko grypie?
No, ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, panie dyrektorze.
Naprawdę? Nie zastanawiał się pan nad tym?
Ale to są bardzo indywidualne przypadki, to znaczy w całym kraju trudno jest, czy są takie przypadki w kraju, bo to też wszystko zależy. Są różne organy właścicielskie szpitali czy przychodni.
Problem polega na tym, że od kilku miesięcy w związku z pandemią ministrowie, eksperci mówią o tym, że czeka nas trudna jesień, że warto się szczepić na grypę, bo to szczególny rok. A koniec końców okazuje się, że my tych szczepionek zamawiamy, jak dobrze pójdzie, 2 miliony, to zaszczepić się może, no może 5% społeczeństwa, to może będzie 1% więcej niż w zeszłym roku. No to jak mamy namówić ludzi, żeby się szczepili, skoro tak naprawdę nie będzie dla nich szczepionek?
Myślę, że jest to uproszczenie, dlatego że ja wprawdzie nie jestem ekspertem od spraw służby zdrowia, nie jestem ministrem zdrowia. Natomiast jak rozumiem, jakaś grupa ludzi jest już zaszczepiona i to nie chodzi o to, żeby tych szczepionek było tyle, ile jest populacji w Polsce.
Nie, panie ministrze, co roku się szczepimy przeciwko grypie i ta szczepionka działa tylko przez kilka miesięcy. Co roku, jeśli chcemy, szczepimy się od nowa.
No tak,
I słyszeliśmy namowy, żeby się szczepić.
Ja, ale tak, jakaś grupa już się mogła zaszczepić i zarządzanie tym procesem no należy no na pewno do kogoś innego. Na pewno jest tak, że tych szczepionek nie może zabraknąć i ja nie mam wiedzy o tym, żeby to było jakieś masowe zjawisko. Jeżeli są jakiekolwiek tego typu nieprawidłowości, to minister zdrowia powinien reagować.
Pan minister zdrowia tłumaczy, że on nie jest w stanie już zamówić więcej szczepionek, bo wszystkie się na rynku rozeszły i nie jesteśmy w stanie kupić więcej. Więc może nie warto było nam mówić, żeby się szczepić, skoro teraz się okaże, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić w dużej mierze.
Będziemy obserwować to zjawisko. Absolutnie nie może być tak, że szczepionek zabraknie.
Będziemy obserwować to zjawisko. To konkretnie do pana jako do wiceministra obrony pytanie. Czy żołnierze będą w tym roku objęci takimi masowymi szczepieniami przeciwko grypie?
To ja nie odpowiadam za wojskową służbę zdrowia.
Ale jest pan wiceministrem obrony, więc rozumiem, że rozmawiacie w dobie pandemii o takich wyzwaniach.
To jest bardzo szczegółowe pytanie, czy żołnierze będą szczepieni obowiązkowo na grypę. No, nie wiem, to jest pytanie do ministra Skurkiewicza, który z pewnością ma wiedzę na ten temat. Natomiast z pewnością Wojskowa Służba Zdrowia bardzo dobrze przeszła test, jeśli chodzi o koronawirusa. Nie zabrakło nam ani środków zabezpieczenia osobistego, nie zabrakło nam testów. Wierzę, że także nie zabraknie nam szczepionek na grypę.
No, nie zabraknie, oby. Wszystkim tego życzmy. Panie pośle, czy porozumienie zagłosuje za odrzuceniem ewentualnego weta prezydenta do ustawy o ochronie zwierząt?
No, na pewno trudno jest dzisiaj deklarować, jak zagłosujemy wobec domniemanego weta prezydenta. Poczekajmy najpierw na to, co z tą ustawą zrobi Senat. następnie czy cokolwiek zrobi. Jeśli tak, to jak się do poprawek senackich odniesie Sejm i wreszcie do decyzji prezydenta. Porozumienie będzie rozważać i tę decyzję podejmować w pełnym nomen omen porozumieniu ze swoimi koalicjantami.
Czyli jeśli Prawo i Sprawiedliwość wam przypomni, że jesteście koalicjantem, to zagłosujecie tak, jak Prawo i Sprawiedliwość poprosi.
Nam nie trzeba przypominać, my pamiętamy, że jesteśmy koalicjantami.
W ostatnim głosowaniu chyba projekty, nie pamiętaliście, panie pośle.
Jeżeli
proszę
są
mi przypomnieć.
Projekty wcześniej z nami konsultowane, to my zawsze zachowujemy się zgodnie z zobowiązaniami koalicyjnymi. Jeżeli są gdziekolwiek konflikty, to w sytuacji, kiedy ktoś z nami jest niekonsultowany. Myślę, że takie sytuacje nie będą się zdarzać w przyszłości. Natomiast no, absolutnie nie wypada mi mówić o tym, jak będziemy głosować w sprawie weta pana prezydenta, bo w ogóle gdyby pan prezydent zastosował weto, no to już jest poważny przyczynek do refleksji, ale dzisiaj rozstrzyganie o głosowaniu jest przedwczesne.
To inny przykład. Porozumienie zagłosuje za przepisami z ustawy covidowej, która zapewnia brak kar za błędy, za nadużycia, za naruszenia obowiązków służbowych w czasie pandemii?
W wyniku w stanie wyższej konieczności, dodajmy. Tak, zagłosujemy. Od początku popieraliśmy tę ustawę.
Naprawdę?
Dlatego, że jesteśmy na pierwszej linii zarządzania kryzysowego, jeśli chodzi o pandemię.
Od początku popieraliśmy tę ustawę. Proszę pozwolić. Wiceprezes Porozumienia, Robert Anacki, pana kolega z partii, był moim gościem kilka dni temu w Radiu RMF FM i zgłaszał zastrzeżenia. Mówił tak. Osobiście będę rekomendował, aby nasi posłowie nie głosowali za tą ustawą. Rzeczywiście jest to budząca wiele wątpliwości przesłanka, taka formalna, legislacyjna. Nie będę rekomendował naszym posłom, aby głosowali za tymi zmianami, dlatego, że one budzą wiele wątpliwości.
Panie redaktorze, to jest osobista opinia
wiceprezesa pana partii, Porozumienie, Jarosława Gowina.
Oczywiście, ale nawet gdyby był prezesem partii, to może wyrażać osobistą opinię jedynie w sytuacji, kiedy jest stanowisko partii inne. Więc mówiąc wprost, ja bardzo szanuję Roberta, ale się absolutnie w tej kwestii z nim nie zgadzam.
Ta ustawa nie jest pana zdaniem zaproszeniem, otwarciem furtki do nadużyć?
Panie rektorze, na samym końcu i tak będzie rozstrzygał sąd, czy dany
jeśli ktoś
urzędnik,
postawi zarzuty,
funkcjonariusz
panie pośle.
Publiczny działał w stanie wyższej konieczności związanej z ratowaniem życia i zdrowia obywateli.
Jeśli prokuratura postawi wcześniej zarzuty, a biorąc do ręki te przepisy powie, nie ma tutaj materii do stawiania zarzutów.
No tak, no ale no więc prokuratura, później sąd muszą
jak prokuratura powie, nie ma zarzutów, państwo, to nie będzie sądu, panie pośle.
Ale panie redaktorze, proszę mi wybaczyć, ale szczególnie w Ministerstwie Obrony Narodowej rozpatrujemy scenariusze krytyczne, kryzysowe, kiedy na przykład wybucha wojna, są konflikty i trzeba działać w stanie wyższej konieczności. I ja wiem, widziałem i byłem uczestnikiem procesów decyzyjnych związanych z zarządzaniem kryzysem, jakim była pandemia, czy jest pandemia, ale w tej pierwszej fazie, która była fazą dziką, gdzie państwa ze sobą walczyły o każdy samolot pełny środków ochrony osobistej, maseczek albo płynów dezynfekcyjnych, testów na koronawirusa. I mam świadomość, jakie decyzje trzeba było podejmować, jakim one były obarczone ryzykiem i uważam, że ludzie, którzy podejmowali to ryzyko, zasługują na szacunek. Jeżeli ktokolwiek natomiast naruszył prawo, ale w tym sensie w interesie własnym, osobistym, to powinien ponieść karę. I ta ustawa nie zwolni takiego człowieka od kary, jeśli kierował się interesem własnym.
Problem polega na tym, że ta ustawa, co podkreśla opozycja, będzie obejmowała również działania premiera czy wicepremiera, którzy zajmowali się organizacją wyborów w Polsce, prawda?
Nie znam tej interpretacji.
A pana zdaniem tak skonstruowany przepis nie będzie dotyczył działania premiera Morawieckiego, który zarządzał wybory korespondencyjne w czasie pandemii, kierując się przesłankami związanymi z epidemią?
Ale panie redaktorze, no, obowiązkiem rządu jest prowadzenie pomimo kryzysu, pomimo trudności spraw państwowych do przodu. Jeżeli trzeba zorganizować wybory, to te wybory się organizuje.
Tylko obowiązkiem rządu i obowiązkiem premiera jest kierowanie się przepisami, które obowiązują, jest działanie na gruncie prawa. Sąd jak na razie stwierdził, że pan premier przekroczył uprawnienia i działał bez umocowania, bez podstawy prawnej. Zna pan to orzeczenie.
Ale voilà, panie redaktorze, voilà. Będzie jeszcze orzeczenie, jak rozumiem, sądu naczelnego, bo na razie mamy tylko na poziomie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Poczekajmy na rozstrzygnięcie na poziomie NSA, na ostateczne rozstrzygnięcia sądowe i wówczas wydawajmy wyroki.
Jeśli zmienicie po drodze ustawę, panie pośle,
to żadna ustawa nikogo nie ochroni.
Nie, ta ustawa, jeśli zostanie zmieniona, to zacznie obowiązywać w taki sposób, że łagodzimy wcześniej obowiązujące przepisy, bo tak działa nowelizacja kodeksu karnego. Zawsze w Polsce, panie pośle.
No to, ale panie doktorze, no i jeszcze raz. Jeżeli są trudności, bo pandemia sprawiła, że wiele rzeczy zaczęło działać inaczej. Nasze firmy, nasze przecież rodziny, szkoły, przedszkola, także państwo zaczęło działać inaczej. No i sięga się po różnego rodzaju środki. Natomiast kwestia oceny, czy ktoś się kierował interesem własnym, prywatnym, własnym zyskiem, działał na szkodę państwa, jest łatwa do wykazania i tym się będzie zajmował sąd.
Panie pośle, czy w umowie koalicyjnej będzie gwarancja, że dostajecie dobre, biorące miejsca na listach wyborczych w kolejnych wyborach 2023-2024?
Poczekajmy na zapisy tej umowy. Ja mogę, żeby nie naruszyć tajemnicy tych negocjacji, powiedzieć, że ten temat był omawiany, bo to byłby niewątpliwie zapis stabilizujący koalicję.
Wam zależy na tym, żeby to się w umowie koalicyjnej znalazło, żeby taki zapis o tym, że dostajecie miejsca na listach wyborczych PiSu, to jest coś, na czym wam zależy.
Mam wrażenie, że nie tylko nam, wszystkim na tym zależy.
PiSowi
dlatego
też?
Że ma to charakter stabilizujący dla koalicji, bo daje partiom politycznym wszystkim poczucie, że po 2023 będziemy dalej szli naprzód razem, czyli nie trzeba wykonywać żadnych ruchów politycznych, przygotowywać się do wyborów samodzielnych, bo to wpada się w konkretną logikę rywalizacji.
No tak, ale PiSowi też na tym zależy, pan mówi
rządów,
wszystkim na tym zależy.
Sprawie, że te rządy nie będą mogły być kontynuowane do samego końca.
Panie pośle, PiSowi też naprawdę na tym zależy? Takie pan odniósł wrażenie w czasie negocjacji?
Panie redaktorze, nawet pana zaskoczę, to PiS wyszedł z inicjatywą takiego zapisu.
Żeby wpisać do umowy koalicyjnej konkretną liczbę miejsc na listach wyborczych?
Tak.
Dla Porozumienia i Solidarnej Polski?
Tak.
Czyli w tej umowie koalicyjnej nie znajdzie się tylko ogólny zapis, że startujecie razem, tylko będą konkrety dotyczące tego, jak ten podział miejsc na listach wyborczych będzie wyglądał.
A nie, to już, panie redaktorze, co będzie, to jak zostanie podpisane, to wtedy zobaczymy, co jest. Bo tak jak mówię, sytuacja polityczna jest dynamiczna. Natomiast jeśli pan pyta, czy była o tym mowa, tak. Czy są projekty takich zapisów, tak. Czy Prawo i Sprawiedliwość pierwsze wyszło z taką inicjatywą, tak. Czy ostatecznie taki zapis się znajdzie, to poczekajmy do jego podpisania. Dopiero podpisany dokument koalicyjny będzie potwierdzeniem, będzie faktem, o którym będziemy mogli mówić z całą pewnością.
No jeśli to PiS zgłosił tę propozycję, to rozumiem, że wy nie powiedzieliście nie, nie chcemy, żeby w umowie były takie szczegóły zapisane. Panie pośle, to ostatnie pytanie. Na koniec, jest pan przekonany, że kolejne wybory parlamentarne będziemy mieli w 2023 roku?
Wszystko na to wskazuje, to znaczy największe prawdopodobieństwo wskazuje na wybory w roku 2023.
Bo mam trochę pieniędzy do zainwestowania, może bym jakieś zakłady obstawił, ale nie wiem, czy warto.
Ja w ogóle nie biorę udziału w zakładach, natomiast mogę tylko powiedzieć tak, że ta koalicja, ta większość parlamentarna jest najlepszą, jaką może wyłonić obecny parlament i po to przeszliśmy ten cały maraton kolejnych wyborów, żeby wreszcie dać Polsce i Polakom stabilność na kolejne 3 lata na realizację programu reform państwa. I przeprowadzenie tych wyborów byłoby grzechem przeciwko Zjednoczonej Prawicy. Natomiast pamiętajmy, że sytuacja polityczna jest dynamiczna i świat bardzo przyspieszył. Proszę zwrócić uwagę, gdybyśmy rok temu mówili o wyzwaniach, które stoją przed Polską w roku 2020, to w życiu byśmy nie przewidzieli pandemii, tych wszystkich rzeczy, które się wydarzyły. Więc na pewno ja bym się nie zakładał, ale
nie
głęboko wierzę, że nasza koalicja nie tylko przetrwa do roku 2023, ale długo dużo więcej.
Nie takie grzechy polska polityka widziała, panie ministrze. Wiceprezes Porozumienia Marcin Ociepa był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski, dziękuję. Do zobaczenia.